Pokój i dobro. Ze studia w Niepokalanowie witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie w ramach audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Od kilku tygodni staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie na polu walki duchowej, którą każdy z nas przecież nieustannie toczy. Mówiliśmy już m.in. o nawiedzonych domach, o talizmanach, niepokojących snach czy awersji do sakrum, a wszystko po to, aby nauczyć się dostrzegać i diagnozować wpływy złego ducha na nasze życie, tak abyśmy potrafili ominąć jego zasadzki i iść w stronę nieba. Dziś pora na kolejną lekcję z ojcem Remigiuszem. Zacznijmy może od fragmentu kilku świadectw pochodzących z książki mówiącej właśnie o rozeznawaniu zniewoleń demonicznych. Bardzo pogorszyły się moje relacje z rodzicami, pisze jedna pani. Byłam zdecydowana uciec z domu. Najgorsze jest jednak to, że czuję do wszystkich nienawiść. Mam chęć zabijania ludzi bez wyjątku. To fragment pierwszego świadectwa. Ktoś inny pisze tak. Czuję obecność czegoś złego. Po raz pierwszy takie odczucie miałam w wieku 6 lat. Bałam się tego, ale to trwało tylko przez jeden wieczór. Odczucie to pojawiło się ponownie 4 lata temu i trwa do dzisiaj. Początkowo nie wywoływało lęku, jednak teraz chwilami boję się. Razem z tą obecnością zła czuję nienawiść do wszystkich i do wszystkiego, co jest święte. Wydaje mi się, że Bóg jest zły, to coś namawia mnie do złego, na przykład, żebym skrzywdziła kogoś fizycznie lub psychicznie, nawet zamordowała. Mam często ataki złości. I trzecie, mam myśli pełne nienawiści do ludzi, których spotykam, coś mi mówi, abym wyrządziła im krzywdę. W myśli obrzucam najbliższe mi osoby wyzwiskami. Ojcze, czy w przedstawionych historiach naprawdę jest coś aż nie tak? Każdy z nas przecież czasami ma wszystkiego dosyć, denerwuje się na dziecko, rodzica, męża.
No tutaj trzeba właśnie próbować nauczyć się rozeznawać pewne rzeczy. Jak słyszeliśmy, ja mogę, oczywiście, że mogę się zdenerwować i to jest normalne. Powinniśmy jednak zastanowić się nad intensywnością naszych uczuć. Intensywnością jakiejś nienawiści, czy intensywnością jakiegoś, nie wiem, parcia w jakąś konkretną stronę, jakiegoś zniewolenia czymś lub kimś. Pewnymi emocjami, które nie są naturalne, nie są normalne. Chodzi o intensywność tych emocji, tak? Normalną rzeczą jest, że mogę kogoś nie lubić. Powinienem jakoś tam walczyć ze złymi uczuciami czy emocjami względem drugiej osoby, próbować przebaczyć, ale jest to coś normalnego. Kiedy zaś czuję w sobie jakąś nieodpartą nienawiść do drugiego człowieka, z którą nie potrafię sobie poradzić, kiedy przychodzą mi właśnie jakieś myśli naprawdę mordercze, muszę wziąć pod uwagę, że jest to bardzo silna, jest to realnie bardzo silna jakaś pokusa demoniczna lub gdzieś w jakiejś szczelinie mojej osobowości rzeczywiście weszło jakieś zło. Doszło do jakiejś formy zniewolenia akurat konkretnie w tym miejscu, tak? Nie mówimy tutaj o pętaniu, tylko mówimy konkretnie tutaj o zniewoleniu konkretnie w tym miejscu. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Demon jest istotą, która nienawidzi z natury Boga, znaczy stał się takim, bo takim chciał być, więc jego naturą stała się nienawiść do Boga i w tej nienawiści też nienawidzi człowieka jako istoty, którą kocha Bóg. Jako że demon nie może uderzyć w Boga, uderza w ludzi, którzy są umiłowanymi stworzeniami Boga, tak? Dziećmi Boga. Więc robi wszystko, aby ten człowiek sam w sobie czuł tą nienawiść i czuł też nienawiść do drugiego człowieka, tak? To, co jest, że tak powiem, nieodzowną cząstką diabła, czyli ta nienawiść, nienawiść też do siebie, nienawiść do wszystkich innych, nienawiść też nawet do innych demonów, przekazuje człowiekowi, którego dręczy, przekazuje człowiekowi, wokół którego jest, czy w jakimś sensie jest w kontakcie z tym człowiekiem, tak? W sensie właśnie zniewolenia czy opętania. Ta nienawiść staje się częścią, że tak powiem, tego człowieka. Człowiek odczuwa tą samą nienawiść, jaką czuje ten demon, tak? I to są takie właśnie ataki jakiejś furii, ataki takiej prawdziwej, czystej, jakiejś totalnej, realnej nienawiści względem drugiego człowieka. No jeżeli ja kocham osobę, z którą żyję, mogę wziąć pod uwagę, że jasne, naturalnym jest, tak jak pani powiedziała, można się zdenerwować na dziecko, bo, nie wiem, zrobiło plamę, nie wiem, na dywanie, czy coś w tym stylu. I różnie reagujemy na to, to jest fakt, ale no, można się zdenerwować i niemniej jednak, kiedy człowiek zaczyna mieć w sobie jakieś mordercze myśli pod adresem w tym momencie tego dziecka, które się rzekomo kocha, no to powinna mi się zapalić jakaś lampka czerwona, że coś jest nie tak, tak? Tak samo w relacjach mąż, żona, czy jacyś nasi sąsiedzi, bliscy i tak dalej, tak? Nie jest czymś normalnym, że my tak naprawdę chcemy kogoś zabić. To nie jest coś normalnego. Jest oczywiście normalną rzeczą, że gniewamy się, że mamy jakąś tam złość do kogoś i z tymi emocjami musimy próbować sobie radzić. Co ciekawe, jeżeli my rzeczywiście świadomie, dobrowolnie podsycamy takie emocje nienawiści, gniewu, to powoli zaczynamy też realnie dawać złemu dostęp. Akurat w tym konkretnym miejscu. I może być tak, że rzeczywiście złość czy nienawiść, gniew hodowane takim człowieku przez lata może doprowadzić do zniewolenia. Także tam, konkretnie w tym konkretnym miejscu, ten człowiek jest zniewolony, tak? On nie ma problemów na gruncie innych jakichś swoich zachowań, tylko konkretnie w tym jednym miejscu. Gdzieś tam zły go trzyma i nie pozwoli puścić, nie? Gdzie potem słyszy się coś takiego, ja przeklęcia tej osobie nigdy nie przebaczę. Po prostu nienawidzi ją i nigdy jej nie przebaczę, nie? A jak się to do Pisma Świętego odnosi, tak? Odpuść nam, jako i my odpuszczamy, nie?
A to czasami jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy mówimy o jakichś takich krzywdach, na przykład, nie wiem, z dzieciństwa, jakichś takich naprawdę bardzo dużych, jakieś molestowania, jakieś, nie wiem, porzucenie matki i dziecka i to dziecko później nie może sobie z tym dać
rady. Tak, tak, zgadza się. Oczywiście, no to trzeba podchodzić indywidualnie do każdej sytuacji, która zaszła w życiu danego człowieka, jakiejś prawdziwej traumy. I spotkałem się z takim sformułowaniem. Mamy tutaj do czynienia ze zranieniem duszy. W świadectwach różnych osób zniewolonych czy osób opętanych można przeczytać o tym, że doszło do zniewolenia czy do opętania właśnie w momentach traumatycznych. W sytuacjach, i teraz niech państwo zobaczą, to nie jest wina tego, przypuśćmy, dziecka oczywiście tym bardziej, tak, wykorzystanego, to nie jest wina tego dziecka pobitego, w jakimś sensie zelżonego i tak dalej, gdzie doszło do jakiejś traumy, czy osoby wykorzystanej, pobitej, jakoś tam niszczonej przez środowisko. Wiadomo, że to nie jest jej wina. Niemniej jednak to okropne doświadczenie, które ta osoba przeżywa, może doprowadzić również właśnie do zniewolenia, tak? Jest to wino. Winą oczywiście, winę ponosi ktoś,
osoba
kto to
krzywdząca.
Robi. Tak, tak. Ale dlatego mówimy, że nie ma winy w tym momencie tego, który jest krzywdzony. Ale to zło dokładnie w tym momencie uderza w tego człowieka, tak? My w tym momencie czujemy ogromną nienawiść. Jest to normalne. No może gdybyśmy byli rzeczywiście święci, święty Maksymilian, przypuśćmy, tak, który przebacza tym, którzy go biją, którzy go jakoś tam niszczyli, chociażby w obozie koncentracyjnym. No to mówimy tutaj realnie o tej świętości. No do tej świętości właśnie musimy dążyć, aby takie sytuacje nas nie zniszczyły. Ale zazwyczaj nie dajemy sobie z tym rady. I przy jakiejś bardzo dużej traumie może dojść do zniewolenia z powodu dokładnie tego, tej jakiejś nienawiści, na którą my się w tym momencie realnie otwieramy względem tej osoby, która nas niszczy, tak? Co ja bym tutaj polecił? Prawdziwie polecił bym tutaj jeszcze raz modlitwę o uzdrowienie, modlitwę o uwolnienie, mszę z takim nabożeństwem, modlitwą o uzdrowienie, tak? Aby Bóg dotykał czegoś, z czego my sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, z czego nie jesteśmy w stanie wyjść. Ja to rozumiem, tak? Są takie sytuacje, są takie zranienia, z których ja jako człowiek po ludzku nie jestem w stanie sobie poradzić, nie jestem w stanie wyjść, nie jestem w stanie przebaczyć. Potrzebuję tutaj prawdziwego cudu, potrzebuję tutaj prawdziwego wejścia Boga w moje życie. Bo jak powiedziałem, czymś naturalnym jest to, że my jakoś tam się pogniewamy, bo sytuacje się takie dzieją. I nawet Pismo Święte o tym mówi. Gniewajcie się, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Czyli Bóg, wiedząc o tym, że jesteśmy tacy, jak jesteśmy, wie o tym, że możemy się pogniewać, ale niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
To znaczy, że powinniśmy pogodzić się.
Chodzi o to, żeby nawet bym to zinterpretował tak, żeby nie dopuścić do tego, aby gniew, który właśnie jest w moim sercu, zaczął zapuszczać korzenie. Tak? Czyli mam zrobić wszystko, aby nie dopuścić do tego, by to zło mogło tam realnie wejść, tak? Żeby mogło zakiełkować, bo ta rana, czy to zło będzie rzeczywiście wchodziło coraz głębiej i może doprowadzić do tego, że tak jak czasami oglądamy różne sytuacje, gdzie sąsiedzi, czy no tak, sąsiedzi z pokolenia na pokolenie nienawidzą się już, któreś pokolenie nawet nie wie za co, a ta nienawiść ciągle jest przekazywana, nie? To jakieś naprawdę realnie zniewolenie międzypokoleniowe, jakieś demonem nienawiści, tak? I my sobie nie zdajemy z pewnych rzeczy sprawy, więc mówię, bardziej bym tutaj uważał na te emocje w takim sensie, jeżeli one nie są jakieś zbyt intensywne, no to nie powinienem się nad tym jakoś tam tym bardziej przejmować. Tak, to jest normalne, naturalne. Emocje, które mi towarzyszą, jakieś gniewu, nienawiści, złości w jakiejś tam konkretnej sytuacji, która się dzieje, jeżeli one zaraz mi mijają, jeżeli potrafię nad tym przejść jakoś do porządku dziennego, potrafię przebaczyć, potrafię sobie z tym poradzić, wszystko jest w porządku. Jeżeli zaś wchodzę w prawdziwą właśnie jakąś nienawiść i podsycam ją i nie chcę z niej zrezygnować, no to jest jakieś prawdopodobieństwo, że może gdzieś tam wejść. Realnie mówimy tutaj o takim działaniu, czasami nazywamy te demony, tak czasownikiem, no, demon gniewu, tak, demon nienawiści. Chodzi o sposób jego działania, załóżmy, w życiu danego człowieka. Zobaczmy, że spotykamy często osoby, które bardzo dużo złorzeczą, bardzo dużo przeklinają. I myślę, że z taką dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tam doszło do takiego zniewolenia. Człowiek, który ma w sobie bardzo dużo nienawiści, bardzo dużo gniewu względem wszystkich innych, tak? Nie samego siebie, ale wszystkich innych naokoło, czując dokładnie pod kierunkiem każdego człowieka coś takiego, dużo bluźni, dużo złorzeczy, przeklina innych.
Ale to ustalmy może, co to znaczy bluźni i przeklina innych?
Ja rozumiem, że takie przekleństwo w sensie wulgaryzmu zdarza się dzisiaj szczególnie wielu osobom to też nie jest dobre. To też od razu sobie powiedzmy, że to też nie jest dobre, ani niepedagogiczne, szczególnie jeżeli to się dzieje, że tak powiem, na zewnątrz, między ludźmi, gdzie słyszą to też dzieci. To też zobaczmy na to, jak to wygląda. Co jest powodem tego, że ja nawet w ten sposób wypowiadam pewne słowa, tak? Czy jest we mnie dokładnie non-stop jakieś złe uczucie właśnie jakiejś nienawiści, gniewu, złości, tak? I ja w ten sposób wyrzucam tą nienawiść z siebie. No to też powinienem sobie zadać pytanie, co się dzieje ze mną. Dlaczego ciągle czuję zło, czuję gniew, czuję nienawiść względem czegokolwiek, tak? Czy pracy, czy i tak dalej. Ale że to rzutuje na całe moje życie, nie? Że nie potrafię poczuć w sercu pokoju, tylko muszę w ten sposób się zachowywać. Więc to też nie jest na pewno dobre. Tutaj już zrobił jakiś znak zapytania, tak? Ale są osoby, które naprawdę z taką, jakby tak powiedzieć, no, czystą nienawiścią w oczach życzą komuś czegoś złego. Bardzo bym przestrzegał rodziców przed przeklinaniem, właśnie złorzeczeniem, życzeniem czegoś złego swoim własnym dzieciom. Wtedy dochodzi najczęściej, czy bardzo często może dojść do zniewolenia, do opętania. To są najtrudniejsze przypadki.
Tego dziecka,
tak? Gdzie ojciec czy matka, czy dziadek tam, babcia złorzeczą, przeklinają z różnych powodów, bo na przykład babcia nie chciała ślubu swojej córki i to jeszcze się odbija dokładnie w tym momencie na wnukach, czy no takie różne sytuacje, tak? Jakichś konfliktów rodzinnych. Czy ojciec, który jest nieodpowiedzialny, alkoholik, ojciec przemocowy, właśnie, który ma możliwe, że właśnie jest totalnie człowiekiem zniewolonym, rodzi się dziecko i w furii, czy w jakimś tam stanie niepanowania nad sobą, dokładnie życzy mu czegoś konkretnie złego, gdzie wiedząc o tym, że Bóg dał człowiekowi ogromną władzę jako ojciec, jako matka nad swoimi dziećmi, doprowadza się do stanu zniewoleń czy opętań u swoich własnych dzieci. Egzorcyści, kiedy opisują różne sytuacje, pokazując właśnie te osoby, które zostały zniewolone, czy zostały opętane z powodu właśnie przekleństwa ojca, czy przekleństwa matki, to są najtrudniejsze sytuacje. To są najtrudniejsze sytuacje do uwolnienia.
Bo to jest chyba tak, że rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jaką mają moc, tak. Powiedzmy, też błogosławienia, prawda?
Tylko powiedzmy to jeszcze w tym sensie, tak? My najczęściej sobie nie zdajemy sprawy, że w chwili jakiegoś tam gniewu, no, powiemy coś głupiego. Żeby też umieć pewne rzeczy jakoś tam rozeznawać, żeby nie mieć zaraz jakiejś paniki w oczach, wyrzutów sumienia, takich ogromnych, tak? Oczywiście, jeżeli w ten sposób się zachowuje, to też jest grzech. Tylko są realnie osoby, które mają w sobie i myślę, że w dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, to są właśnie osoby zniewolone czy osoby opętane, które nawet może sobie nie znają z tego sprawy. Osoby, które mają w sobie ogromny właśnie ładunek nienawiści. nienawiści do wszystkiego, do wszystkich. Te osoby, które coś takiego mają w sobie i zaczynają złorzeczyć człowiekowi, zaczynają złorzeczyć też właśnie swoim bliźnim, może czasami właśnie swoim dziecku, wtedy dochodzi do takiego zniewolenia. Tak spotkałem w swojej posłudze osoby, które mówią wyraźnie, proszę księdza, kiedy ja przeklałem, czy przeklełam kogoś, te rzeczy się działy. Na oczach widziałam to, co życzyłam danemu człowiekowi. Więc mówimy tutaj o osobach rzeczywiście realnie zniewolonych, opętanych, które coś takiego robiły i dochodziły do takiego przekleństwa. Dochodziło, tak? Znaczy, życzył komuś złamania nogi i widział normalnie na oczach, jak ta osoba się przewraca, łamie mu się noga i tak dalej. Więc takie rzeczy się działy, takie rzeczy się dzieją. I teraz jeżeli jeszcze tym bardziej taką osobę mamy w domu, która jest zniewolona, która ma w sobie taką nienawiść i teraz taka osoba jeszcze tym bardziej życzy czegoś takiego swojemu własnemu dziecku, no to dochodzi do tych zniewoleń, opętań, tak? Dlatego tutaj jeszcze raz, jak ogromną władzę właśnie mamy jako rodzice nad swoimi dziećmi, trzeba je błogosławić, tak? Błogosławi rano, kiedy wstaje to dzieciątko, idzie do szkoły. Nie wstydzić się, ale rzeczywiście robi ten znak krzyżyka na czółku, tak żeby Bóg chronił, tak? Ja oddaję w tym momencie to dziecko pod opiekę Boga, tak?
I to też ma wielką moc. Tak?
Ogromną moc, tak? Że jako rodzice mamy ogromny wpływ na swoje dzieci. Na to, co one robią, na to, jakie są, tak? Jeżeli rodzice będą błogosławić swoje dzieci, błogosławieństwo Boże spocznie na nich. Bo Bóg w sakramencie małżeństwa dał im tak ogromną moc, tak? No i oczywiście na odwrót. Jeżeli nie będziemy błogosławić, tylko będziemy złorzeczyć, to złorzeczenie będzie, to przekleństwo będzie spadało też i na te dzieci, nie? Jak rozeznawać się może trochę takie osoby? Można spojrzeć na to w ten sposób, tak? Kiedy dochodzi do takich sytuacji, kiedy jest konflikt, kiedy jest ten atak furii, jakieś tam nienawiści, tak? Czy jest to związane na przykład z modlitwą? Przypuśćmy, właśnie babcia się gdzieś tam modli w pokoju obok, córka wpada i zaczyna się na nią wydzierać, tak? Tak naprawdę bez powodu, tak? No bo właśnie w tym momencie babcia się zaczęła modlić. Więc w sytuacji modlitwy, w sytuacji jakiejś rozmowy o Bogu, albo w sytuacji, kiedy przychodzi święto, uroczystość, na przykład niedziela, i siadamy do stołu i zaczyna się kłótnia, tak? Tak, nie wiadomo o co, nie wiadomo dlaczego, tak? Nie zwrócimy uwagi na to, że zresztą te sytuacje dzieją się wtedy, kiedy są właśnie uroczystości, święta, niedziela, święta kościelne, święta maryjne. Po jednym takim kazaniu, pamiętam, podchodzi do mnie osoba, która, psychiatra, który pracuje w szpitalu i mówi, proszę księdza, no właśnie pracuję tutaj w szpitalu psychiatrycznym, przychodzi niedziela i ci chorzy psychicznie dostają szału. Dostają szału. Oni nie wiedzą, że jest niedziela, ale jest niedziela i oni po prostu zaczynają się wściekać. Oni się zaczynają wściekać, tak? Więc rzeczywiście nawet w ten sposób można zobaczyć działania zła, jakiegoś zniewolenia w kimś, no chociażby na podstawie takiego zachowania, nie?
Czy ma to jakiś związek z awersją do sakrum, o której mówiliśmy tydzień
tak,
temu?
Tak, tak. Tylko tutaj akurat ta awersja sakrum się właśnie objawia poprzez właśnie pewną nienawiść, tak? Którą czasami możemy zobaczyć w ten sposób, ale ta nienawiść nie musi też się objawiać chociażby w ten sposób, że chodzę do kościoła i coś dziwnego się dzieje, ale tak w domu, tak? Jest niedziela, jest święto, teraz będzie Wigilia. No i co się będzie działo, tak? Czy będzie to moment, kiedy potrafimy usiąść i rzeczywiście ten Pan Bóg będzie z nami i zapraszamy Jezusa do naszego stołu. Czy zło, które gdzieś tam może się chowa, w tym momencie już nie wytrzymuje i rozwala nam takie święta, tak? Ile osób jest poranionych właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy? Może nawet nie dlatego teraz, że są sami, bo oczywiście jest spora taka grupa ludzi, ale dlatego, że przychodzą święta, i mają już jakieś bardzo trudne wspomnienia z tego, co się działo rok, dwa, trzy lata wcześniej, bo te święta po prostu zostały przez kogoś totalnie zniszczone, tak? Gdzie miała być miłość, a jest nienawiść. Więc można też próbować, próbować też na to spojrzeć w ten sposób. To znaczy, te rzeczy, o których mówimy tutaj przez te tygodnie, chciałbym, żeby tak próbować zebrać razem do kupy, tak? Nie, że jest jakiś jeden objaw i my już od razu stwierdzimy, że ktoś jest zniewolony, tak? Tylko patrzymy na to całościowo na życie tego człowieka, na życie duchowe, życie sakramentalne, na jego podejście do wielu rzeczy, które są związane z Bogiem. I dopiero na bazie tego, aha, zauważamy tutaj czy tam, ta osoba gdzieś kuleje, czyli mogę na podstawie pewnych symptomów dojść do takiego wniosku, pewnego rozeznawania, że mamy do czynienia z jakimś tam zniewoleniem.
Ale tak naprawdę są też choroby psychiczne takie, które dają podobne objawy, prawda? Takie, że jest agresja, że mamy chęć zrobić komuś krzywdę, przecież jest wiele osób, które, nie wiem, nawet kogoś zabiją i nie trafiają do więzienia, bo jest to uznane, że on nad sobą nie panował.
Oczywiście, na pewno są choroby psychiczne, które mogą człowieka doprowadzić do jakiegoś takiego stanu, tak? Tylko też spróbujmy na to spojrzeć w drugą stronę. Czy my potrafimy rozeznać, gdzie jest choroba psychiczna, a gdzie jest opętanie, tak? Jeżeli psychiatra nie będzie wierzył w to, że istnieje opętanie, to dla niego zawsze to będzie chorobą psychiczną, tak? A doświadczenie jest po takiej z egzorcyzmów, że demon rzeczywiście mówi, śmieje się, mówi, obok jest szpital psychiatryczny, oni są opętani, tak? Ale nikt we mnie nie wierzy, więc nie wyrzucą mnie. Tabletką się demona nie da wyrzucić, tak? I tutaj potrzeba prawdziwego takiego dojrzałego rozeznania, zarówno czy tam kapłana, jak i tego psychiatry, gdzie nauka też pomaga duchowości, a duchowość nauce, że rozeznajemy, a tutaj jest realnie choroba psychiczna, a tutaj jest już opętanie, tak? Kiedy słyszymy w wiadomościach o sytuacjach, gdzie ktoś zabija ileś tam osobę, bo słyszał jakieś głosy. I to jest teraz pytanie, czy ta osoba udaje chorą psychicznie? Czy ta osoba jest chora psychicznie, bo rzeczywiście coś tam słyszy? Czy ta osoba jest opętana, bo rzeczywiście słyszała pewne rzeczy, które pochodzą od demona i to zrobiła? Nie jest prosta odpowiedź na to pytanie, a takich osób jednak, no takie osoby spotykamy, takie osoby są. Coraz częściej się słyszy o tym, tak, że pod wpływem jakichś głosów ktoś coś zrobił. No więc mówię, czy to jest choroba psychiczna, czy to jest opętanie? Czy ktoś tylko udaje, żeby mieć jakiś tam mniejszy wyrok, nie? Nie jest to takie proste, ale trzeba wziąć pod uwagę, że takie sytuacje istnieją, że tacy ludzie są i że może to również mieć podłoże duchowe, a nie tylko, że tak powiem, psychiczne, tak?
A co z winą człowieka, jaką zaciąga, działając pod wpływem właśnie złego ducha? Czy to jest tak samo liczone jak taki w pełni świadomy czyn, czy to jednak jest...
To znaczy, jeżeli człowiek walczy z pewnymi rzeczami do samego końca i nie ma tam jego przyzwolenia, no to wiadomo, że nie ma w tym winy człowieka. Tylko teraz jedna rzecz. Taka chociażby sytuacja, którą powiedzieliśmy przed chwilą, tak, że ktoś zabija drugiego człowieka. Nie ma takiego opętania, w którym człowiek nie byłby w stanie, że tak powiem, w tym stanie doprowadzić do śmierci drugiego człowieka. To znaczy, demon sam nie jest w stanie kogoś zabić, a poprzez drugiego człowieka może doprowadzić do takiego stanu, że ten człowiek zabije tego jakiegoś tam drugą osobę. Niemniej jednak to, że dochodzi do takiej sytuacji, jest w mniejszym czy większym stopniu dopuszczeniem. Dopuszczeniem. Ten morderca, który to czyni, nie walczył do samego końca tak, jak należałoby walczyć z tą pokusą, tak? Z tym bardzo silnym, bo rzeczywiście trzeba to powiedzieć, jest to bardziej niż nienormalne, z bardzo silnym pragnieniem zabicia tego człowieka. Bo tak jak my, że tak powiem, w normalnych, naturalnych sytuacjach podejmujemy pewne decyzje i robimy je, są one dobre lub złe. Tak w wypadku działania złego ducha, no zły duch ma pewne ograniczone działanie. Bóg nie pozwala na wiele rzeczy. Bóg nie pozwala demonowi robić to, co demon by chciał. I teraz, jeżeli człowiek pod wpływem demona doprowadza do czegoś, no to jest to wina jednak człowieka. A nie, że zrzucamy teraz winę na diabła, bo diabeł mnie skusił i kazał mi pewne rzeczy zrobić. Bóg na pewno nie pozwoli na to, żeby demon zabił człowieka. Więc jeżeli dochodzi do takiego morderstwa, nawet pod wpływem złego ducha, to jest to jednak wina człowieka.
Ale zdarzają się sytuacje, w których osoby nie pamiętają zupełnie nic z tego, co robiły pod wpływem złego ducha, prawda?
No to jest, no jeżeli się zdarzają takie sytuacje, kiedy my nie pamiętamy, kiedy ktoś nie pamięta, że robi coś takiego pod wpływem złego ducha, to nigdy nie są to aż tak sytuacje traumatyczne, jakieś tam mordercze i tak dalej. Tak, w czasie szału, ataku tak zwanego manifestacji złego ducha, te osoby najczęściej rzeczywiście nie pamiętają, co mówią. Bluźnierstwa niesamowite, jak się zachowują, ogromna nienawiść, gniew, złość i tak dalej. I tego się nie pamięta, ale to nie, no nie niszczy, że tak powiem, jakoś w większym stopniu tych osób, które tam posługują egzorcystę, osób, które trzymają taką osobę w czasie modlitwy uwolnienia czy egzorcyzmu. Także tutaj no, to nie są tak traumatyczne rzeczy, które no, byśmy mogli powiedzieć, no to teraz prokuratura, tak?
No dobrze, jeśli mają państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące tego tematu, tego typu agresji, zachowań, złości, to mogą państwo napisać na adres remigiusz@radioniepokalanów.pl, a ojciec Remigiusz na niektóre przynajmniej postara się odpowiedzieć w czasie kolejnych audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Ojcze, zakończmy tradycyjnie modlitwą.
Duchu pokoju, duchu miłości, duchu wolności, przemieniaj nas. Ty, który jesteś pocieszycielem, wlewaj w nasze serca pokój, miłość, radość, wolność. Panie, pomóż nam uwolnić się od wszelkich złych emocji, nienawiści, gniewu. Ty, który jesteś miłością, wlewaj w serca tych, którzy nie potrafią przebaczyć, łaskę przebaczenia. Natchnij ich wolnością, miłością. Uzdrów to, co zostało zranione. Abyśmy wolni od gniewu i nienawiści mogli doświadczyć Twojej miłości i Twojego zbawienia, Twojej prawdziwej wolności. Proszę Cię o to, Boże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.